Jakie były pierwsze znaczące przypadki wykorzystania cyberataków w konfliktach międzynarodowych i jaki miały wpływ na ich przebieg?
Jednym z pierwszych przypadków wykorzystania cyberataków w konfliktach międzynarodowych był atak Rosji na Gruzję w 2008 roku, który towarzyszył fizycznej inwazji. Cyberataki uderzyły w strony rządowe, instytucje państwowe, media, osłabiając pozycję Gruzji i dając Rosji przestrzeń do kształtowania międzynarodowej narracji o konflikcie. Co to spowodowało? Komunikacja w kraju została poważnie zakłócona, a tak znacząco ograniczył zdolność rządu do reakcji oraz utrudnione nawiązywanie kontaktów z rządami innych państw w trakcie działań wojennych. Warto wspomnieć o ataku Stuxnet z 2010 roku, który miał na celu sparaliżowanie lub przynajmniej opóźnienie rozwijającego się programu nuklearnego Iranu. Choć nie był częścią konwencjonalnej wojny, był jednym z najbardziej zaawansowanych cyberataków w historii. Stuxnet tak naprawdę stworzył precedens, pokazując, że atakowanie infrastruktury innego państwa za pomocą złośliwego oprogramowania jest możliwe i otwierając jakby nowy rozdział w cyberkonfliktach. Zaznaczmy, że przed inwazją w lutym 2022 roku Ukraina była celem rosyjskich cyberataków co najmniej od 2014 roku. Pierwsza fala ataków towarzyszyła aneksji Krymu, a operacje w cyberprzestrzeni były prowadzone równolegle do działań kinetycznych, w tym rozproszone ataki DDoS na ukraińską infrastrukturę krytyczną, które powodowały awarie sieci energetycznych. I tu kolejna ciekawostka. W 2017 roku miał miejsce jeden z najbardziej destrukcyjnych cyberataków historii, NotPetya Ransomware, który sparaliżował porty, korporacje, agencje rządowe. I mogę śmiało powiedzieć, że Ukraina niestety stała się poligonem doświadczalnym dla testowania nowych cyberbroni, narzędzi, co czyni ją kluczowym polem walki w nowoczesnej cyberwojnie.
W takim razie w jaki sposób te cyberataki zmieniają charakter współczesnych konfliktów zbrojnych? No i jakie nowe wyzwania stawiają przed państwami?
Z jednej strony operacje w cyberprzestrzeni pozwalają osiągnąć cele militarne bez bezpośredniego zagrożenia dla cywilów i przy tym bez trwałych zniszczeń infrastruktury. Z drugiej strony coraz częściej ataki te zakłócają działania kluczowych usług, co negatywnie wpływa na ludność cywilną. Jest kilka aspektów, na które na pewno chcę zwrócić uwagę. Po pierwsze, zacieranie granicy między wojskiem a cywilami. Cyberataki często uderzają w infrastrukturę krytyczną, wpływając nie tylko na wojsko, ale także właśnie na życie codzienne obywateli. To rodzi pytanie o skuteczność międzynarodowego prawa humanitarnego i jego dostosowanie do realiów cyberwojny. Kolejnym aspektem jest niejasna granica między wojną a pokojem, ponieważ cyberataki prowadzą do długotrwałych konfliktów o niskiej intensywności, często bez oficjalnego wypowiedzenia wojny. Umożliwiają słabszym podmiotom, takim jak grupy terrorystyczne czy państwa uznawane za wrogie, rywalizację z silniejszymi krajami. Dodatkowo zaznaczmy, że jest ogromna trudność w ustalaniu sprawców cyberataków, co utrudnia niesamowicie pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Nowe wyzwania dla państw to także coraz większa rola cyberprzestrzeni w konfliktach, która zmusza kraje do zmiany strategii obrony. Nie wystarczy inwestować w tradycyjny sprzęt. Kluczowe stają się technologie podwójnego zastosowania. Obejmują one zarówno sektor wojskowy, jak i właśnie cywilny. Ogromne kolejne wyzwanie to budowanie odporności. Cyberzagrożenia, tak jak już powiedziałam, zarówno obejmują wojsko, jak i ten sektor cywilny, ale państwa muszą inwestować w cyberbezpieczeństwo poprzez szkolenia, poprzez zawieranie i wzmacnianie współpracy partnerstw publiczno-prywatnych. Bardzo ciężko jest tutaj nam zaobserwować, żeby nasz rząd realizował te cele. Ochrona infrastruktury krytycznej jest kluczowa, żeby ograniczyć skutki cyberataków i zapewnić bezpieczeństwo zarówno armii, jak i obywateli.
A które państwa czy podmioty też niepaństwowe są dziś najbardziej aktywne w prowadzeniu cyberataków powiązanych z konfliktami oczywiście? Jakie są ich cele i strategie działania w cyberprzestrzeni? Czy coś możemy takiego zaobserwować?
Zdecydowanie zarówno państwa, jak i podmioty niepaństwowe odgrywają znaczącą rolę w przeprowadzeniu cyberataków związanych z konfliktami, kierując się różnymi motywacjami, na przykład politycznymi, ekonomicznymi, ideologicznymi. Aktorzy państwowi, tacy jak Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna należą do najbardziej agresywnych, wykorzystując operacje cybernetyczne do szpiegostwa, dezinformacji, ataków na infrastrukturę krytyczną. Tutaj kilka przykładów. Rosja używa cyberataków do zakłócenia ukraińskiej infrastruktury oraz szerzenia dezinformacji w celu destabilizacji zachodnich demokracji, co bardzo wyraźnie też u nas odbija echo w naszych mediach. Chiny koncentrują się na szpiegostwie gospodarczym i politycznym, kradną własność intelektualną i wrażliwe dane rządowe. Natomiast Iran i Korea wykorzystują cyberataki do obchodzenia sankcji gospodarczych, atakując instytucje finansowe i angażując się w działalność ransomware, kradzież kryptowalut. Podmioty niepaństwowe, takie jak grupy cyberprzestępcze, hakerzy, aktywiści, cybernajemnicy, grupy takie jak Stormus współpracują z aktorami państwowymi, przeprowadzając ataki ransomware w celu finansowania operacji lub destabilizacji przeciwników. I teraz kolejna grupa, czyli kolektywy haktywistyczne, takie jak Anonymous, dobrze nam znane, pojawia się to często, angażują się w cyberwojnę właśnie z powodów ideologicznych. Na przykład atakując rosyjskie media państwowe podczas wojny w Ukrainie. Natomiast cybernajemnicy, czyli tacy niezależni hakerzy lub firmy prywatne, dostarczają ofensywne zdolności państwom i korporacjom, zaciemniając te granice między państwowymi i niepaństwowymi. I ci aktorzy wykorzystują zaawansowane techniki cyberataków, takie jak APT, ransomware, phishing, o którym też słyszymy, czyniąc cyberkonflikty tajnymi i takim asymetrycznym polem walki. Jednym z największych wyzwań w reagowaniu na te zagrożenia cybernetyczne jest przypisanie odpowiedzialności za ataki. Identyfikacja sprawcy cyberataku jest technicznie skomplikowana i to, co chcę zaznaczyć, politycznie wrażliwa, ponieważ błędna atrybucja może prowadzić do kryzysów dyplomatycznych, a nawet eskalacji konfliktów, co również obserwujemy.
A czy takie ataki skupiają się na infrastrukturze krytycznej czy instytucjach rządowych, czy też niestety na obywatelach? Jakie są te potencjalne skutki takich ataków dla bezpieczeństwa narodowego czy bezpieczeństwa międzynarodowego?
To jest super pytanie, dlatego że cyberataki mogą uderzać wiele obszarów jednocześnie. Gdy celem staje się infrastruktura krytyczna, skutki wykraczają poza same systemy, czyli bezpośrednio dotykają ludzi, którzy na nich polegają. Na przykład atak na sektor ochrony zdrowia. To wpływa na całe społeczeństwo i jak to miało miejsce w przeszłości. Instytucje rządowe są częstym celem cyberataków, których celem jest kradzież wrażliwych danych, tak? Takie naruszenia nie tylko zagrażają bezpieczeństwu narodowemu, ale także osłabiają zaufanie społeczne do rządu i wywołują poczucie niepewności. Jednocześnie wojna informacyjna często skierowana jest bezpośrednio przeciwko obywatelom, czyli zarówno państwowi, jak i niepaństwowi aktorzy wykorzystują te podziały polityczne i społeczne oraz bieżącą sytuację geopolityczną, żeby szerzyć dezinformację, siać chaos i pogłębiać ten wspomniany już brak zaufania w społeczeństwie. W odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego, cyberataki mogą destabilizować państwo, powodować ogromne straty gospodarcze, niepokoje społeczne, podważać zaufanie do rządu. Tutaj wojna informacyjna pogłębia jakby istniejące już napięcia polityczne i społeczne, podsyca tą nieufność, polaryzuje społeczności, podkopuje procesy demokratyczne i wrogie działania wymierzone w wojsko i sieci rządowe osłabiają zdolności obronne państwa i zwiększają jakby tutaj ryzyko zagrożeń strategicznych. Wspomniana eskalacja napięć geopolitycznych, która prowadzi do konfliktów, a ataki na gospodarki powodują globalną niestabilność, nie tylko jakby wewnętrznie. I brak jednoznacznej identyfikacji sprawców sprzyja dalszym cyberatakom. Narasta wyścig zbrojeń w cyberprzestrzeni, co dodatkowo komplikuje sytuację międzynarodowego bezpieczeństwa.
A w jaki sposób cyberataki wpłynęły na przebieg konfliktów? Jakie wnioski tutaj można wyciągnąć z tych przykładów? No, niestety dla przyszłych konfliktów też.
Tak, na pewno to, co trzeba podkreślić, to, że cyberataki zatarły granice między wojną a pokojem. Mam na myśli to, że umożliwiając ciągłe konflikty o tej niskiej intensywności, nie mamy tych formalnych decyzji, tak, o wypowiedzeniu wojny, deklaracji. Na pewno poszerzony zakres celów. to już nie jest ograniczenie do samej infrastruktury wojskowej. Atakowane są także kluczowe obiekty cywilne, sieci energetyczne, systemy opieki zdrowotnej i instytucje finansowe. Wzrost tej asymetrycznej wojny, to znaczy słabsi aktorzy, na przykład organizacje terrorystyczne, mogą skutecznie atakować silniejsze kraje za pomocą cyberprzestrzeni. Totalna dysproporcja, prawda? Informacja stała się bronią. Kampanie dezinformacyjne wpływają na całą opinię publiczną i destabilizują rządy. No i ten problem z przypisaniem odpowiedzialności za ataki i wyścig zbrojeń w cyberprzestrzeni. Wnioski. To, co można byłoby tutaj podsumować, to, że cyberprzestrzeń stanie się, bądź też już można powiedzieć w pewnym aspekcie jest, kluczowym polem walki. Kraje muszą inwestować w cyberobronę i strategię reagowania na wirtualne zagrożenia. Celem ataków będzie nie tylko wojsko, ale także społeczeństwo. Ten cyberatak na infrastrukturę krytyczną, dezinformacja czy destabilizacja systemów rządowych mogą skutecznie osłabiać przeciwnika. Państwa muszą zdecydowanie wzmocnić poziom cyberbezpieczeństwa całego społeczeństwa. Infrastruktura, świadomość o cyberatakach wśród cywilów, nie tylko wojska, i konieczna będzie współpraca też międzynarodowa. Państwa będą zmuszone do opracowania wspólnych norm dotyczących cyberwojny, aby ograniczyć chaos i zapewnić mechanizmy odstraszania, skutecznego odstraszania.
A jaką rolę odgrywa dezinformacja w cyberkonfliktach? Jakie są jej konsekwencje dla opinii publicznej?
Bardzo ważny temat. Państwa i aktorzy dezinformacji wykorzystają podziały społeczne i polityczne, żeby rozpowszechniać dezinformację. Jest to, szanowni państwo, potężne narzędzie w cyberkonfliktach, które pomaga osłabiać przeciwników bez użycia siły militarnej. Dezinformacja destabilizuje społeczeństwa, wpływa na opinię ludzi, szerzy nieufność wobec instytucji państwowych. Możemy też jakby przez własny swój pryzmat popatrzeć, prawda? Celem dezinformacji jest na pewno wzbudzenie emocji, wprowadzenie zamieszania, utrudnienie rządom i obywatelom skutecznego reagowania na kryzysy. W cyberkonfliktach dezinformacja ma wiele zastosowań. Ja bym chciała zwrócić uwagę na takie trzy. Po pierwsze, odwraca uwagę od prawdziwych zagrożeń, osłabia taką naszą jedność społeczną. Trzy, podważa demokrację, usprawiedliwiając też wrogie działania. Przykładem jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Zobaczmy, że wrogie grupy rozpowszechniały fałszywe informacje o uchodźcach ukraińskich.
I cały czas to robią, później, prawda?
Tak. I jak my na to reagujemy, tak? No, czytając takie informacje czy słysząc, automatycznie my jesteśmy już anty. Tak samo szerzono propagandę antynato, żeby osłabić zaufanie do tych organizacji i właśnie usprawiedliwić tą rosyjską agresję. Ta dezinformacja na pewno ma poważne skutki dla społeczeństwa, dzieli naszą opinię publiczną, prowadzi do protestów, przemocy, chaosu. Fałszywe informacje na temat różnych grup społecznych mogą powodować niepotrzebną zupełnie nam wrogość i konflikty. Utrata zaufania do rządu, oczywiście instytucji państwowych, jakby to też powoduje, że mamy mniejszą skuteczność w zarządzaniu. To, co też jest widoczne, ludzie zaczynają wątpić w rzetelność mediów. To prowadzi do sytuacji, w której dezinformacja szerzy się jeszcze łatwiej. Nie mamy sprawdzonego źródła, więc nie wiemy, co wierzyć.
Na ile skuteczna jest współpraca międzynarodowa w zakresie cyberbezpieczeństwa i jakie są jej największe wyzwania? Jakie są perspektywy na przyszłość? No i jak można wzmocnić tę współpracę?
Na pewno międzynarodowa współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa znacząco się poprawiła. Moim zdaniem nadal napotyka ogromne, poważne wyzwania. Jej skuteczność oczywiście zależy od wymiany informacji, ram prawnych, zdolności reagowania czy też dynamiki geopolitycznej. Mimo postępu pomiędzy domeną cywilną a wojskową pozostaje taki wyraźny obszar, który jest to taki podział, który utrudnia tą pełną synergię działań. Niektóre organizacje jak NATO, Unia Europejska czy ONZ wypracowały mechanizmy współpracy w zakresie cyberobrony, jednak dalej istnieją bariery związane z różnicami choćby w strukturach organizacyjnych, tempem podejmowania decyzji, alokacją zasobów. Na pewno kluczowe jest zwiększenie zaufania, pogłębienie wymiany informacji między państwami i sektorami. Tu też jakby pojawia się wątek technologii podwójnego zastosowania, które w najbliższych latach powinny być priorytetem. Sektor obronny powinien dzielić się danymi wywiadowczymi z sektorem cywilnym, oczywiście na ile jest to wszystko możliwe, prawda? Ale ma to na celu wzmocnienie bezpieczeństwa właśnie infrastruktury krytycznej, energetyki, finansów, łączności. Na przykład Transatlantic Trade and Technology Council powinien być wzmocniony jako platforma umożliwiająca Unii Europejskiej i Stanom Zjednoczonym proaktywne podejście do zagrożeń w cyberprzestrzeni, no choć skuteczność tej współpracy w dużej mierze będzie zależna od podejścia nowej administracji Stanów Zjednoczonych, prawda? Na pewno wspomniane też wcześniej partnerstwa publiczno-prywatne odgrywają kluczową rolę, ponieważ zarówno rządy, jak i sektor prywatny powinny współpracować chociażby w ramach wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych. Wymiana danych o zagrożeniach, koordynacji strategii obronnych, no i na pewno silniejsze zaangażowanie organizacji takich jak NATO, Unia Europejska może pomóc w takiej harmonizacji standardów cyberbezpieczeństwa, eliminując luki regulacyjne, które mogłyby zostać wykorzystane przez wrogie podmioty. Moim zdaniem należy bacznie obserwować rozwój kwestii związanych z ochroną podmorskich kabli internetowych, które stanowią kluczowy element globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Przypadki ich sabotażu na Morzu Bałtyckim pokazują rosnące ryzyko dla bezpieczeństwa cyfrowego i łączności międzynarodowej, co wymaga zwiększenia współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, bo widzimy artykuły, ale dalej nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak powinniśmy się bacznie temu przyglądać.
Jakie są główne wyzwania w tworzeniu skutecznych regulacji międzynarodowych w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy jakie są też propozycje i inicjatywy w tym zakresie?
W ogóle warto zacząć od tego i wspomnieć, że początkowo cyberprzestrzeń była postrzegana jako wolna i autonomiczna. Niezależna w ogóle od regulacji narzucanych przez państwa, co ilustruje Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni Johna Prego z 1996 roku. I teraz pojawił się wzrost liczby cyberataków, cyfrowego szpiegostwa, przestępczości internetowej i on uwydatnił potrzebę stworzenia dostosowanych ram regulacyjnych, choć wiąże się to z szeregiem poważnych wyzwań. No i właśnie tutaj mamy po pierwsze taki transnarodowy charakter świata cyfrowego, co utrudnia egzekwowanie prawa krajowego, ponieważ cyberprzestępcy mogą działać z dowolnego miejsca, wykorzystując luki prawne oraz brak współpracy między państwami. Po drugie, każde państwo ma własne priorytety w zakresie cyberbezpieczeństwa. To utrudnia przyjęcie wspólnych standardów i wymianę informacji. Niektóre kraje, i zaznaczmy tutaj, jak Chiny, dążą do ścisłej kontroli cyberprzestrzeni ze względu bezpieczeństwa narodowego, podczas gdy inne, jak państwa Unii Europejskiej, starają się jednak równoważyć ochronę danych z poszanowaniem wolności jednostki, tak? Bo to jednak Unia. I wreszcie ta szybka ewolucja technologii, w tym sztucznej inteligencji, sprawia, że istniejące regulacje szybko stają się przestarzałe. My po prostu nie nadążamy za wprowadzeniem regulacji. Jedno jeszcze u nas tą, że tak powiem, w rządzie. My już mamy do nich bardzo dużo zastrzeżeń. Firmy nie są absolutnie przygotowane, czy też inne podmioty, na wdrożenie tych regulacji. I teraz, aby sprostać tym wyzwaniom, wdrażane są różne inicjatywy na różnych poziomach. Na arenie międzynarodowej w 2001 roku była konwencja budapeszteńska i to była taka pierwsza próba współpracy w walce z cyberprzestępczością, no ale jej skuteczność jest ograniczona ze względu na brak kluczowych uczestników, ponieważ nie było tam Rosji ani Chin. Na poziomie regionalnym Unia Europejska przyjęła szereg regulacji. Mamy słynne RODO dotyczące ochrony danych, tak? Mamy dyrektywę NIS, mamy NIS-2 w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych oraz niedawno przyjęty akt o cyberodporności, który nakłada obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa na firmy technologiczne. I mimo tych postępów, brak globalnych, wiążących ram prawnych pozostaje istotnym problemem. Cyberbezpieczeństwo nadal stanowi strategiczne wyzwanie, w którym ścierają się suwerenność narodowa, interesy gospodarcze, wolności jednostki, bo o nas też trzeba pamiętać, prawda? I to wszystko sprawia, że ustanowienie skutecznych regulacji jest zarówno skomplikowane, jak i podlegające nieustannym zmianom, nad którymi my nie nadążamy.
Potencjalne scenariusze rozwoju cyberkonfliktów w przyszłości? Jakie mogą być konsekwencje eskalacji cyberwojny dla bezpieczeństwa międzynarodowego?
No to jest takie trochę gdybanie, tak? Jakby mamy totalnie chaos panujący w przestrzeni, cyberprzestrzeni, więc jakby ciężko tu spekulować, ale ja zakładam, że cyberwojna stanie się jeszcze bardziej integralnym elementem współczesnych konfliktów. Jej rozwój może przybrać różne formy.
Niektórzy mówią, że zastąpi tą wojnę konwencjonalną.
Dokładnie. Istnieje ryzyko, że taka będzie eskalacja tych ataków. Dodatkowo wspomnieliśmy o tych grupach sponsorowanych, więc jakby one też pewnie będą bardziej zaangażowane w cyberoperacje i to faktycznie będzie takie pierwsze uderzenie w konfliktach geopolitycznych, paraliżujące infrastrukturę krytyczną bez konieczności właśnie użycia tej broni konwencjonalnej. Możliwe, że coraz większą rolę odegrają też cybernajemnicy i grupy proxy, co znacząco utrudni w ogóle identyfikację sprawców. Teraz jest ciężko, obawiam się, że będzie jeszcze ciężej, tak? I to oczywiście pociąga za sobą dalsze zwiększenie eskalacji ryzyk i napięć międzynarodowych. Weźmy też na tapetę rozwój sztucznej inteligencji. To prawdopodobnie doprowadzi do jeszcze bardziej wyrafinowanych cyberataków, których autonomiczne systemy będą automatycznie wykrywać i wykorzystywać luki w zabezpieczeniach. Można się spodziewać, że granice między tymi celami wojskowymi a cywilnymi coraz bardziej będą się zacierać. Ataki na szpitale, sieci transportowe, wodociągi, no to będą pewnie jedną z takich kluczowych strategii destabilizacji. Konsekwencje takiej eskalacji mogą być poważne, od zakłóceń gospodarczych po społecznych. Myślę, że istnieje obawa, że wzrost agresywnych działań w cyberprzestrzeni osłabi mechanizmy w ogóle odpowiedzialności. Podważy zaufanie takie już nawet nie wewnętrzne, ale międzynarodowe i doprowadzi do przekształcenia takiej globalnej równowagi sił, gdzie supremacja cyfrowa stanie się jednym z kluczowych narzędzi władzy. I aby temu zapobiec, prawdopodobnie konieczne będzie wzmocnienie międzynarodowej współpracy, rozwój cyberdyplomacji, które też mam wrażenie, że gdzieś trochę utknęła, mało jest poruszana, a warto jakby tym obszarem się zająć, i ustanowienie wyraźnych norm w zakresie cyberkonfliktów. Oczywiście ważny jest też aspekt regulacji. No, ale ze względu na to, że oczywiście każde państwo ma inne ośrodki, inaczej proceduje u siebie wewnętrzne regulacje i ta wymiana informacji czy zgłaszanie incydentów też pomiędzy różnymi państwami bywa utrudnione, no to ustanowienie jednych wspólnych ram będzie ciężkie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.